Witamy serdecznie w drugiej części naszego podcastu na temat nadchodzącej gali UFC 204. Tym razem omówimy sobie główną kartę. Do naszego składu, standardowego składu, ja i Bolt dołączył Pucci. Cześć Pucci.
Siema.
Zanim zaczniemy, Bolt chciał jeszcze przekazać pozdrowienia dla jednego naszego wiernego słuchacza. Bolt, oddaję ci teraz głos.
Witaj Kamil Aldo, nagramy coś jeszcze razem wieszą.
Cześć Kamil. Dobra, zaczynamy od góry w ostatnio wyznaczonym tonie, czyli pierwsza będzie walka Dana Hendersona z Michaelem Bispingiem, czyli jeden z większych sztosów tego roku, dlatego że 57-letni Dan Henderson dostaje szansę szansę zdobycia pasa mistrzowskiego UFC, który jest w posiadaniu Michaela Bispinga. Brzmi to tak abstrakcyjnie, że zapytam pierwszego o to zestawienie Bolta. Bolt, jak widzisz tę walkę? Czy Dan Henderson ma tutaj szansę na upset? Czy to będzie raczej jednostronna dominacja Michaela Bispinga, który zrewanżuje się Danowi za porażkę sprzed kilku lat?
Na początek może powiem, co sądzę o tej walce. Jakbym dzisiaj się obudził ze śpiączki, napisałbym do ciebie na Facebooku, czy zadzwoniłbyś mi powiedział: ej, w sobotę jest taka gala, gdzie Bisping w main evencie walczy z Hendersonem, to bym myślał, że to jest Fight Night, gdzie obaj potem kończą karierę. Bym się zaczął zastanawiać, czy na tej karcie w ogóle jest jeszcze jakieś notowane nazwisko.
To bardzo słuszna uwaga na temat tego zestawienia. No tak, no bądźmy sobie szczerzy. To chyba Pucci dobrze określił w którymś z postów na forum, że jeżeli by mu ktoś parę lat temu powiedział, że jest taka federacja, to może Pucci zacytujesz porównanie z Miociciem, Bispingiem, etc. Bo to jest kompletny sztos.
Chyba było coś takiego, że jeżeli ktoś by mi powiedział o federacji, w której mistrzem jest Miocic, Alvarez i Henderson, to bym w ciemno strzelał w Bellator.
I to jest prawda. Bardzo mi się to podoba w kontekście 2016 roku, ale już wróćmy do meritum tej walki. Bolt, jak widzisz przebieg tej walki, bo co sądzimy, to wiemy już wszyscy. Są nasze reakcje na ten temat podobne, ale jak sądzisz, jak ta walka będzie przebiegała? Jednostronne pykanie w stójce przez Bispinga, czy może Henderson?
Przede wszystkim zwróćmy uwagę na to, że tutaj raczej nie ma dużych szans na to, że ta walka przeniesie się do parteru. Henderson już od dawna tych swoich zapasów używa sporadycznie, jeżeli w ogóle. No i też, no, uważam, że Bisping raz, że ma na tyle dobrą obronę obalenia, dwa, że na tyle dobrze się porusza, że nawet Henderson nie będzie miał okazji się do nich odwoływać. Także aspekt...
Plus nie odwoływał się już do nich w pierwszej walce, tak ci tylko w przerwę, a wtedy to był chyba jednak bardziej lepsza wersja Dana Hendersona i po drugie, no wtedy to byłoby bardziej logiczne w tamtym zestawieniu, więc no nie sądzę, żeby to robił tym razem, gdzie no te jego zapasy już od dawna poszły w zapomnienie. Przepraszam za przerwę.
Zobacz. No ale wracając do samej już stójki, bo tutaj ta walka będzie się toczyła. Henderson nie ma do zaoferowania wiele poza tą swoją słynną prawicą, właściwie niczego. Faktem jest, że ostatnio rzucił tę piękną kombinację high kicka i łokcia. Kto wie, może go to zainspiruje do rzucania teraz latających kolan, middle kicków wbijanych pod biciem palców, czy innych takich fajnych technik. Ale jednak spodziewałbym się, że Henderson będzie mucił tę prawicę, mucił. Nawet za bardzo już nie stara się tej prawicy jakoś ukryć. Ciosy prosto u niego występują bardzo rzadko. Nawet za bardzo już nie ma tego jego low kicka, który mu umożliwiał dojście do overhanda. On jest groźny jedynie w dwóch sytuacjach. Albo gdy przeciwnik jest spompowany i czeka na to uderzenie. Albo gdy jest nazywany clinch. Albo gdy jego przeciwnik nazywa się Team Batch. Tylko wtedy ten overhand jest naprawdę groźny. Jasne, jeżeli czysto trafi Mike'a, no to nie zdziwi mnie to, że Mike pójdzie spać, ale nie sądzę, żeby była do tego okazja. Przede wszystkim Bisping bardzo dobrze się porusza. Cały czas będzie w pierwszej rundzie, jak na moje, pykał ciosy proste. Będzie odwoływał się do kopnięć, aby jak najbardziej wydrenować siły z Amerykanina. A w drugiej rundzie już spodziewam się skończenia. Może nawet w pierwszej, bo wiemy, że szczęka Hendersona już dawno nie jest nawet przeciętna. Jestem do teraz pod wrażeniem tego, że pozbierał się z Lombardem, ale jeżeli raczej nie słyną, co jest mordaczego uderzenie Musasi go tak szybko odcięło od przytomności, to Bispingowi też się to uda. Bisping najprawdopodobniej będzie polował na tego swojego nowego lewego sierpowego, którym bardzo ładnie się posługuje, zarówno w kontrze, w ofensywie. W ogóle warto zauważyć, że Bisping go rzuca tak mocno po boksersku. Nie rzucę go w taki pykany sposób jak wcześniej. Dokręca to uderzenie, dzięki temu ono ma dużą siłę, tym bardziej, że mimo walki z klasycznej pozycji Bisping jest leworęczny. No i też elegancko kreuje sobie okazję do tego lewego sierpa. Przede wszystkim w walce z Andersonem Silvą te jego knockdowny pochodziły w dużej mierze z tego, że prowokował pająka, sugerował mu, że to uderzenie już nadejdzie i nadchodziło i wtedy Bisping uderzał nim w drugie tempo. A uważam, że Henderson raczej nie jest zawodnikiem bardziej wyrafinowanym i lepszym w defensywie od Andersona Silvy.
Nie no, skąd ten pomysł? Dobra, Puci, jak ty widzisz tę walkę?
Ostatnio styl Dana Hendersona opiera się na próbie wywierania lekkiej presji na rywalach, z tym, że
przepraszam,
jak
że
tu wywierać presję?
Bardzo lekkiej presji, bo to, że ludzie nie wywierają presji.
No prawda. Przede wszystkim to polega na spamowaniu low kingów, z których niewiele wynika, i liczeniu, że rywal wejdzie jak lombard na długi sierp, czy tam cep Hendersona. Ciężko mi bardzo sobie wyobrazić Michaela Bispinga, który da się nabrać na oczywistą sztuczkę Dana Hendersona, który ma 50 lat i poza pierwszą rundą już nie będzie miał niczego do zaoferowania. Uważam, tak jak Szymon, że Michael będzie przez rundę, może dwie, powoli pykał kombinacją lewy-prawy, lewy-sierp czasem i metodycznie obijał Hendersona. Jedyną szansą Dana jest to, że Michael będzie chciał pomścić porażkę z UFC 100 i spektakularnie znokautować Hendersona, ale jeżeli nie dostanie nagle jakiejś pomroczności jasnej, to tego nie zrobi i spokojnie będzie powoli punktował, a w późniejszych rundach skończy Hendersona. Ciężko mi sobie wyobrazić, by Dan Henderson w swoim wieku był w stanie w ogóle przewalczyć z cieniem przez 25 minut, więc wygraną przez decyzję, ani w ogóle decyzji w tej walce nie mogę sobie wyobrazić, więc jakieś tam minimalne szanse na knockout w pierwszej rundzie dla Hendersona widzę, ale jeżeli mu się to nie uda, to go Bisping zatłucze gdzieś w drugiej lub trzeciej rundzie.
Ja tylko chciałbym dodać, bo mi się przypomniało, a potem o tym zapomnę, mam pamięć jak Henderson, hehehehe. A mianowicie Bisping swego czasu bardzo lubił się odwoływać do takiego sposobu kończenia walki jak kolana w klinczu. Już samemu czonego rywala, ostatnio to zrobił bodajże z Kungiem Le. No i właśnie to, w tym widziałbym największą szansę Hendersona, jeżeli Bisping rzuci się do takiego kończenia. Henderson jednak jest na tyle przebiegłym człowiekiem, że w tymże momencie może mu wpakować uderzenie takie jak Szugunowi, a to nie będzie fajne. Ale to jest jedyna
ja
szansa, bardzo nie lubimy.
Okej. Okay. Znaczy no, moja wizja tej walki nie różni się zbyt wiele od tej podanej przez chłopaków. Mianowicie no, sądzę, że Michael Bisping będzie spokojnie z dystansu kontrolował ten pojedynek i specjalnie nie odsłaniał się, nie dając Danowi Hendersonowi szansy na wystrzelenie tą H-bombą i ubicie go po raz drugi. Ale to wszystko powiedziałbym w roku 2015. Mianowicie mamy rok 2016, gdzie dzieją się rzeczy tak niestworzone, że aż słów brakuje. Dlatego stawiam na Dana Hendersona przez knockout w pierwszej rundzie. Bo tak, bo mogę. Po prostu no, ten scenariusz Dana Hendersona wygrywającego pas UFC jest tak surrealistyczny, że po prostu musi się zdarzyć. I stawiam tutaj na wygraną emeryta, po której zwakuje elegancko pas, który nie będzie miał już wtedy żadnej wartości sportowej i pojedzie sobie do szpitala spokojnie dokończyć emeryturę, popijając pokarmy przez słomkę. Mój typ to Dan Henderson, knockout pierwsza runda. Ostateczne wasze typy, Szymon?
Bisping, knockout druga runda.
Bisping,
knockout trzecia. Dobra. Oczywiście typy całkowicie zrozumiałe, mój jest tylko taki inbowy, więc przechodzimy do walki numer 2, którą mam tutaj w rozpisce. To jest Gegard Mousasi z Vitorem Belfortem. No, Gegard Mousasi wygląda ostatnio całkiem dobrze, no pomijając oczywiście tą fluk porażkę z Uriahem Hallem, która no, łatwo sobie powiedzieć, że była dziełem przypadku. To wygląda naprawdę okej. Okay. No, z Taleszem Blaytesem powrócił stary, nudny Gegard, którego chyba wolę oglądać bardziej niż takiego z wersji z Uriahem Hallem. No jeżeli Vitor Belfort nie zaskoczy tutaj jakimś nagłą zwyżką formy, wkręceniem się z morderczym kopnięciem, albo no nie przypomną mu się stare lata na TRT, to ciężko mi wyobrazić sobie jego zwycięstwo. Zakładam, że tak się nie stanie i sądzę, że Musashi, biorąc pod uwagę pogarszając się coraz bardziej cardio Belforta, będzie w stanie go wykończyć w drugiej rundzie, bo po prostu Vitor nie będzie w stanie znieść tej presji, którą będzie Musashi, znaczy presja i Musashi, ale po prostu tego, co nie będzie w stanie wytrzymać tempa nadawanego chociażby przez jaby Musashiego i padnie w drugiej rundzie ubity w parterze, jak to ostatnio ma w zwyczaju. Moim typem tutaj będzie no, Musashi knockout druga runda, no ale tu już wystrzelałem się ze wszystkiego na temat tej walki. Jakie są wasze typy płci?
Jeszcze rok temu bym widział tę walkę jako wyrównaną, bo Belfort przekazywał jakiekolwiek przejawy agresji w walce, ale to co ostatnio pokazuje, ta niesamowita pasywność zarówno z Jacare, jak i z Hendersonem, to według mnie skreśla to jego szanse z Gegardem. Musashi mimo tej porażki z Uriahem Hallem w 5 ostatnich walkach wyglądał naprawdę dobrze. Wspomniany wcześniej knockout na Hendersonie, przeleżenie Costa Filipu, Uriah Hall, który nie miał w tej walce nic do powiedzenia, dopóki nie trafił tym uprotowym kopnięciem, pewna wygrana nad Tasem Leitesem i dominacja nad Thiago Santosem. Śmiesznie to brzmi, kiedy Thiago Santos dopiero co przegrał z Ericiem Spicelym, ale zostawmy już ten temat. Myślę, że Musashi będzie w pierwszej rundzie powoli pykał parę ciosów. Belfort przez ten czas nic nie zrobił, ewentualnie przestrzeli jednym high kickiem. Musashi skontruje go obaleniem i skończy go ciosami w parterze.
No to może ja się teraz wypowiem, a mianowicie przede wszystkim przeanalizujmy sobie arsenał Belforta. Otóż Belfort ma trzy opcje. Albo rzuci się strzelańczą szarżą, w to za bardzo nie wierzę, to znaczy nie wierzę w to, że to będzie skuteczne, bo Musashi zjadł akurat zęby na boksie i w ten sposób z jabami na pewno odejdzie, zatrzyma zapędy Belforta. Druga opcja wygląda tak, że Belfort wykorzysta swoją nieco ulepszoną końcującą grę. Przy czym również uważam, że Musashi po prostu nie zrobi niczego na tyle głupiego, żeby wpaść w końcu. A trzecia opcja to jakiś wyjątkowo fatalny błąd Musasiego w parterze, jeżeli walka tam trafi. Ale na to również nie daje zbyt dużych szans, a do czemu przejdę do tego za chwilę. Najpierw omówimy stójkę. No to tak, jak już mówiłem, nie wierzę, żeby Belfort był w stanie naprawdę mocno zagrozić Ormianinowi. Ten, są tym, że pierwszą rundę spędzi w stylu walki z Leiteszem, czyli prosty low kick, prosty low kick, prosty low kick, ale wykonywane w taki sposób, że będzie to łamało jakikolwiek rytm walki Brazylijczykowi. Natomiast od drugiej rundy, kiedy już Belfort będzie jechał na oparach, widzę dwie opcje, które będą prowadziły Ormianina do zakończenia walki. Pierwsza to rozpuszczenie rąk nieco w stylu walki z Santosem. Ja wiem, że tam była nieco inna sytuacja, bo był powrót do stójki, idealne tego wykorzystanie. No ale widzę takiego Musasiego, który już na obitym Belforcie odpala takie nieco bardziej rozbudowane kombinacje i go w ten sposób zamęcza. A druga opcja to obalenie. Pamiętajmy, że Belfort mimo wszystko nie wyróżniał się nigdy obroną obaleń. Będzie już podnauczony w tej drugiej rundzie. Musashi jest na tyle dobrym graplerem, że nie powinien sobie dać niczego zrobić z góry. Natomiast jego granat mat jest nieco zapomniany, ale jest całkiem konkretny. Także niezależnie od tego, czy to się zagra w stójce czy w parterze, widzę skończenie w drugiej rundzie. Pierwsza runda to będzie taki typowy Musashi, którego wrzucenie z UFC postuluje różnie dziwni ludzie, bo i tacy się zdarzają na świecie. A druga runda to będzie ubicie Belforta, który po tej walce prawdopodobnie będzie zmierzał do zakończenia kariery, stoczy sobie jakiś jeszcze super fight, żeby się kapsa napełniła, no i pójdzie tam, gdzie jego miejsce.
Połączy się na tym samym oddziale geriatrii z danym Hendersonem.
Nie, dla Hendersona to by było nieco dobra. Zbyt brutalne. Miałby się jakiś high kicków czy coś.
W sumie rację, zapomniałem o tej ich wspólnej historii. Dobra, no to mamy tutaj chyba to wyjaśnione dość konkretnie, jeżeli chodzi o typ na tę walkę i konkretne zakończenie, czyli Musashi druga runda, więc możemy przejść do trzeciej konfrontacji, którą mam tutaj zapisaną, czyli starcie dość ciekawie zapowiadające się w kategorii półciężkiej, czyli Jimmy Manua, Ovince St. Preux. Jimmy Manua powraca, o ile tutaj czegoś nie pominąłem, bo wale z pamięci po porażce z Antonem Rumble Johnsonem, porażce dość brutalnej, dotkliwej przez knockout, a Ovince St. Preux po porażce z byłym już królem wagi półciężkim Johnem, czyli jest to starcie, gdzie obaj mają szansę się odbudować. Pucci, co sądzisz na temat tej walki?
Uważam, że jest to bardzo interesujące starcie, z tym, że moim faworytem jest Jimmy Manuwa. Przede wszystkim widzę jego przewagę bokserską, szybkościową i zapaśniczą. OSP ma w swoich atutach odwrotną stójkę, odwrotną pozycję, bardzo dobre kopnięcie oraz długi lewy prosty. Poza tym nie bardzo widzę, jak mógłby zagrozić Manuwie. Ogólnie myślę, że Manuwa będzie boksował i od czasu do czasu przychodził do klinczu, tam próbował go mełać i obalać. Ciężko mi coś więcej powiedzieć o tym starciu, tym bardziej, że Jimmy miał ponad rok przerwy, więc trudno przewidzieć, w jakiej formie wróci. Natomiast uważam, że porażka z Ramblem to nie jest żaden wstyd. Również nieźle wyglądał w starciu z Aleksandrem Gustafsonem w tych momentach, kiedy walczyli w stójce. Uważam, że zapasy OSP są trochę przeceniane i jeśli ktoś kogoś będzie obalał, to myślę, że Jimmy obali go. Kondycyjnie również widzę przewagę Posterboya. No i to, co ma jeszcze spore znaczenie, jeśli walka dojdzie do decyzji. Walka będzie w Anglii, a już mieliśmy różne ładne kwiatki wśród decyzji sędziowskiej, jak na przykład Brad Pickett pokonujący Francisco Rivera. Więc myślę, że jeśli dojdzie do decyzji, to Jimmy będzie automatycznie premiowany. No to tyle ode mnie na razie.
Okej, no plus dochodzi do tego kwestia, która jest chyba dość często zapominana. Mianowicie, jeżeli gala jest w miejscu, gdzie faworyzowany jest zawodnik A przez publiczność, to od razu żywsze są bardziej żywiołowe reakcje publiczności na jego każdą akcję, co w dziwny sposób wpływa na sędziów i potem dzieją się różne dziwne rzeczy. Czy oczywiście można to pociągnąć pod hometown judging, ale zrobiłbym z tego osobną kwestię. Dobra, Bolt, jak ty widzisz
tę walkę? Widzę zgoła inaczej. Przede wszystkim w jakiś sposób walczy Manuła. Manuła preferuje rzucanie pojedynczych ciosów. Bardzo dobrze kopie, ma dosyć różnorodny arsenał kopnięć. Ale zdaniem jego stylu walki są sierpy z oburą, kwi lewy hajki. Są jego najgłośniejsze uderzenia, potrafi nimi odseparować od przytomności całkiem sporą część rywali. Jednakże z jego sierpami, czy w ogóle akcjami bokserskimi jest taki problem, to znaczy problem, nie problem. Nie rzuca w taki mocno klasyczny sposób, niekoniecznie idealnie dostosowany do MMA. Mianowicie to sobie wydłuży kopnięcie z tanimciem na przepraszam, czy prosto z tanimciem na palcach i do krokiem. To sobie rzuci sierpa właśnie też podnosząc palce. No i okej, to jest bardzo dobra metoda, żeby podbić siłę ciosu, dzięki temu tak fajnie mu wychodzi krzywdzenie ludzi. Ale z drugiej strony bardziej go to pompuje i w większym stopniu naraża na obalenie. A sądzę, że OSP będzie dążył właśnie do obaleń, bo nie oszukujmy się, jego arsenał kickbokserski jest nieco ułomny. Dlatego sądzę, że OSP będzie te momenty wykorzystywał, kiedy Manuła będzie rzucał te swoje sierpy i w tych chwilach strzeliwał się z obaleniem. Z góry powinien mieć zdecydowaną przewagę nad swoim rywalem, może nawet go podda. Ciekawie ta walka zapowiada się od strony klinczerskiej, bo Manuła w klinczu poczyna sobie całkiem dobrze. Dosłownie niszczą stawy przeciwników kolanami. Sądzę jednak, że OSP, nawet jeżeli zostanie nieco postraszony w stójce, to znajdzie właśnie drogę do parteru i w najgorszym przypadku przeleży 3 rundy na rywalu, a w lepszym dla siebie przypadku go w końcu skończy jakimś poddaniem. Oczywiście ta walka...
Myślisz, że ma kardio, żeby przeleżeć 3 rundy?
Tak, sądzę, że ma na to kardio, tym bardziej, że Manuła też nie jest tytanem kondycji i po drugiej rundzie dla niego będą się dziać nieciekawe rzeczy.
Okej. Dobra, no ja jestem w tym przypadku bardziej Team Pucci niż Team Bolt. Mianowicie wydaje mi się, że ta walka jest dość dobrze skrojona dla Jimmy'ego Manuły. Naprawdę nie widzę tego jakby... Nie widzę tego jak... OSP miałby obalać Manuę, dlatego że no, nie wydaje mi się, żeby w tej konkretnej konfrontacji Jego zapasy ofensywne zdały egzamin na tle defensywnych Manuły, plus nie sądzę, że był też na tyle silny fizycznie, żeby obalać, i to musiałby raczej obalać Manuę z dystansu, dlatego tak jak to robił Rumble, dlatego że w clinchu, tak jak wcześniej to wspomnieliście, naprawdę jego kolana i ogólnie jego clinch, clinch Manuły jest naprawdę dobry. Jeżeli chodzi o stójkę, to no zdecydowanie wydaje mi się, że ten techniczny arsenał Manuły jest bardziej rozbudowany niż OSP, jest bardziej ułożony, bo ten OSP wyglądał, no, pomimo tego, ile miał czasu na przygotowania, jak to wyglądało z jego strony, naprawdę no nieźle. Znaczy nieźle. Nie wyglądał tragicznie, może w ten sposób, ale no, to są całkowicie inna stylistyka przeciwników i wydaje mi się, że Manuła będzie miał w tym aspekcie przewagę nad OSP. Ogólnie już abstrahując od samych szans i biorąc pod uwagę kursy bukmacherskie, to naprawdę jestem zdziwiony, że aż tak wyraźnym underdogiem jest Jimmy Manuła, ale to już każdy musi osądzić w swojej opinii. Moim typem na tę walkę jest Jimmy Manuła przez decyzję.
OSP przez decyzję.
Puszy?
Manuła przez decyzję.
Okej, okay, no to mamy
ciekawe,
tutaj...
Na decyzję w tej walce wynosi 4,50, obojętnie dla kogo.
O, no to biorąc pod uwagę nasze typy, no jest tutaj zdecydowanie value. Przynajmniej tak mi się wydaje. Przechodzimy w takim razie do trzeciego, polskiego, przepraszam, nie polsko-polskiego, tylko ogólnie polskiego starcia na tej gali. Mianowicie przechodzimy do konfrontacji Daniela Omielańczuka, który wziął walkę w zastępstwie za kontuzjowanego lub złapanego na dopingu Ruslana Magomedowa ze Stefanem
Struwe. Ale to by
było
tak cienko, jakby go złapali na dopingu, bo wczoraj się Velasquez wypowiadał, że bardzo dobrze, że USADA czyści ten sport, a to jego kolega klubowy, strasznie przykre. Nieprawdopodobne wręcz.
Ej, w sumie nawet nie połączyłem tych faktów, że to przecież Ruslan Magomedow trenował w AKA. No masz. Tak
AKA
przykro.
Są same odżywki i kreatyna, nic więcej.
Tak, kurczak i białko, ale tylko z Olimpu. Bo wiadomo, że... I makrela. Bo wiadomo, że w każdym innym białku niż w Olimpie są sterydy i ordynarnie tam po prostu pakują nandrolon, nie pamiętam, jak się nazywała ta ulubiona odżywka ruski.
Meldonium.
Meldonium, właśnie. No to tam się wydaje, że na tych halach to siedzi taki karzeł i po prostu on ma taką szypę i wsypuje to meldonium do tych odżywek, ci biedni zawodnicy potem wpadają na tym dopingu i co oni mogą biedni poradzić, no.
Woli ścisłości, nie reklamujemy Olimpo, przynajmniej niczego nam o tym jeszcze nie wiadomo.
Tak, ale jeżeli ktokolwiek będzie chciał z Olimpu się z nami skontaktować, to bardzo łatwo znajdziecie nas na Facebookach, Lowkingu i wszelkich innych mediach społecznościowych. Przyjmiemy każde pieniążki i powiemy każde słowo na dobre na temat wtedy
Olimpu. Zupełnie obiektywnie.
Zupełnie obiektywnie. Jak to? Kunszt dziennikarski, etyka dziennikarska, coś takiego tam na różnych konkurencyjnych portalach
to
jest często poruszane. Tak. Dobra. Wracając już do tej konfrontacji Omielańczuka ze Struwę. Dobra, wcześniej byliście wy, to może ja zacznę. Ja tutaj naprawdę jestem w stanie sobie wyobrazić szansę Daniela. Fakt, Struwę ostatnio wyglądał bardzo
jak
dobrze,
na
obijając szybko Bigfoota. Jak na Struwa, obijając szybko Bigfoota. Wcześniej no, zawalczył względnie inteligentnie z emerytowanym już Big Nogiem. No fakt, było to, widać było trochę poprawę prawdopodobnie spowodowaną treningami w Black Zillions. Niemniej większe wrażenie na mnie zrobił Daniel Omielańczuk w walce z Aleksiejem Olejnikiem i wcześniej też całkiem nieźle wyglądając pomimo żałosnej postawy Jarzisa Danio na jego tle. Wydaje mi się, że w tej konkretnej konfrontacji, biorąc pod uwagę to, że Stefan Struwe lubi zamknąć się w sobie walcząc w stójce i wejść w taki trochę tryb autyzmu i przepraszać, że żyje i łatwo się wtedy daje ubić na łatwo się daje ubić różnymi ciosami, biorąc pod uwagę to, że Daniel Omelianczuk jest, mi się wydaje, w stanie te ciosy zadać, nawet pomimo tego, że to będzie ogromna różnica wzrostu i zasięgu, to no, jestem w stanie sobie wyobrazić jego wygraną tutaj. No oczywiście no, nie mogę tutaj skreślać Stefana Struwę, który pamiętajmy, że oprócz swoich ciosów zawsze może wciągnąć Daniela do gardy i zrobić, próbować przynajmniej powtórzyć myku oraz walki z Lawarem Johnsonem, po prostu próbować wyciągnąć suba z pleców, jeżeli się poczuje zagrożony. Niemniej już od jakiegoś czasu tego nie robi, a może być to też spowodowane tym, że nawet w zamkniętej gardy był w stanie zostać ubity przez Alistaira Overeema, więc no, sądzę, że może mieć tutaj jakąś awersję do tego typu prowadzenia walki.
Mówię o tym, że Omielanczuk sobie zawsze ładnie odziuszkał też z olejnikiem, a gdzie jest to, gdzie
tak,
olejnik?
Tak, tak. Tak, no właśnie chciałem też do tego przejść, że wyglądało to w tych wymianach parterowych naprawdę dobrze, gdy olejnik nie był w stanie zapiąć pleców Danielowi i Daniel inteligentnie bronił się przed poddaniami, nawet przed markowym Scarface arm headlockiem w wykonaniu olejnika. Więc no, da to też duże propsy. Jeżeli miałbym stawiać na przebieg tej walki, to wydaje mi się, że pierwszą rundę wygra Struwę, łącząc ciosy z dystansu z jakimiś pojedynczymi ciosami w klinczu, oczywiście nie bez odpowiedzi w wykonaniu Daniela, a w drugiej rundzie, gdyby zacznie słabnąć i po prostu, no wydaje mi się, że jego wola walki nie zawsze jest tam, gdzie powinna być, Daniel zacznie wywierać presję i skończy go ciosami w drugiej rundzie. Tak jak już mam wyobrażenie na temat tej walki, to jest moja opinia, ale chciałbym też usłyszeć wasze bold.
No cóż, sądzę, że ta walka będzie się toczyć przede wszystkim w stójce. I od razu powiem, że nie do końca rozumiem zachwyty nad tym, co pokazuje ostatnio Struw. To znaczy, zachwyty to może zbyt dużo słowo, ale pojawia się tendencja do mówienia, że nowo, odrodzony Struw, super fajnie. Tylko że nawet ten nowo odrodzony Struw wcale się nie prezentuje w tej sztuce jakoś zjawiskowo. Brakuje mu kombinacji. Jedyna jego kombinacja, do której się odwołuje, to jest lewy, prawy low kick. Te jego wysokie kopnięcia są rzucane w ogóle bez pomyślonku, bez żadnego przygotowania. A rzucę sobie high kicka, zobaczymy co się stanie. O, nic się nie stało, a to może sobie znowu rzucę, bo czemu nie. Najgroźniejszym kopnięciem z jego nowego arsenału są przede wszystkim tipy na korpus. To nie dlatego, że rzuca w taki sposób, że dokautuje do wali, ale one systematycznie pogarszają ich wdolność. No ale nawet mimo pewnego przebudowania w obrębie kickboxingu, Struw dalej się nie prezentuje tutaj szczególnie dobrze, przede wszystkim jeżeli chodzi o defensywę. Z nogiem łapał przede wszystkim w idiotyczny sposób clinch tajski, z którego nie wynikał kompletnie nic poza przyjmowaniem na głowę kolejnych ciosów. To bardzo łatwo się podprowadzić pod siatkę. No, jego boks również nie uległ w moim odczuciu jakiejś dużej poprawie. Znaczy mniej tam rzucę jakieś sierpy, jakieś podbródkowe. Tylko, że też ich nie rzucę z dużą częstotliwością ani jako kombinacji. Po prostu sobie macha ręką, może wejdzie, może nie. Jasne, nasz rodak też nie zawsze walczy w sposób szczególnie inteligentny. Przede wszystkim jego spamowanie high kickami nie zawsze ma sens. Czasem sam się ustawi pod siatką jak w walce z olejnikiem. Ale uważam...
I zdarzaj. Jeszcze, że ci przerwę, bo o tym też nie zapomniałem wspomnieć. Zdarzają mu się takie dziwne, drenujące kondycje akcji, jak w walce z Jardzisem Danio, gdzie Jardzis był oddalony od niego bardzo, bardzo daleko i nagle Daniel wystrzeliwał z kombinacją dwóch ciosów, które kończyły swoją drogę, no nie wiem, na odległość jeszcze drugiej długości ramion Daniela Omielańczuka, co było kompletnie bezsensowne i trenujące, no definitywnie trenujące kondycje, dlatego że ciosy, które rzuca Daniel, zawsze są rzucane z dużą ilością siły, a to nie miało większego sensu. Ale w sumie lepiej tak, niż żeby miał przegrać walkę z braku aktywności. Sorry, że tutaj ci wtrąciłem.
Racja.
Kontynuuj.
No przede wszystkim ze strony Daniela chciałbym widzieć szczególnie wykorzystywanie tej klinczerskiej tendencji Struwa, bo to jest idealna okazja, żeby zacząć razić go po głowie, bo tak to wiadomo, będzie trudno ze względu na rozmiar Struwa, ale chętnie widziałbym też otwarcie się nieco większe, jeżeli chodzi o akcję na korpus. Taki siadoczysty middle, jaki siadł w walce z olejnikiem, przydałoby się więcej takich ciosów właśnie w walce ze Struwem, bo powszechnie wiadomo, że bardzo wysocy ludzie nie słyną z najpotężniejszych korpusów, jeżeli chodzi o zdolność do absorpcji obrażeń. Myślę, że jeżeli Daniel nie będzie miał zbyt wielkich przestojów albo dziwnych decyzji o cofanie się na siatkę, w końcu znajdzie drogę, żeby ubić Struwa. Nie jestem bardzo przekonany do tego typu, ale skłaniałbym się właśnie ku Polakowi, który uderza mocniej, rzuca przede wszystkim kombinacje. No i przede wszystkim sprawia wrażenie, jakby mu się chciało. Mam wrażenie, że Struw tak chwilami walczy, bo walczy. Jasne, niby to Black Zillions, niby jest jeszcze młody, ale w tej walce z Big Nogiem on mógłby tę walkę toczyć dużo bardziej agresywnie, mógł włożyć jakieś siły w skończenie. On po prostu był uczestnikiem wydarzeń. Nie tyle w nich uczestniczył, co po prostu był uczestnikiem. Raczej robił to, co... Okej, teraz się trochę zagmatwałem, no ale nie było z jego strony jakiejś takiej większej, bardziej przemyślonej taktyki. Była okazja rzucić tego tipa, to rzucał. Była okazja rzucić jakieś kopnięcie inne, to kopał. Ale brakowało jakiegoś spójnego podejścia do walki, a uważam, że Daniel mu narzuci daleko większą presję i będzie przede wszystkim uderzał mocniej.
Okej. Puci?
No dobra, ja tę walkę widzę trochę inaczej niż wy. Przede wszystkim przez ostatnie 4 lata widzieliśmy tylko 4 walki Stefana Struwę. Jedną przegrał z Overeemem w parterze, drugą przegrał w parterze z Rosholta, z tym, że kiedy się toczyła ta walka w stójce, to wyraźnie nad Jaredem. W międzyczasie jeszcze wyraźnie wypunktował Rodrigo Nogueira i tutaj się nie zgodzę z Szymonem, uważam, że wyglądał całkiem nieźle, przynajmniej ja na siebie. Zwykle ten zawodnik słynął ze srogiego autyzmu, nie potrafiąc kompletnie korzystać ze swoich długich kończyn, a właśnie te tipy, o których wspominałeś, wbrew pozorom, według mnie bardzo dobrze wyglądały. Nie jestem przekonany, czy Daniel Omielańczuk jest znacznie lepszym strikerem od Antonio Rodrigo Nogueiry. Na pewno uderza znacznie mocniej, ale wątpię, żeby miał lepszą technikę pięściarską. Ciężko mi sobie wyobrazić, żeby Daniel Omielańczuk wygrał tę walkę decyzją, a o nokaut nie będzie zbyt łatwo, dlatego że Stefan posiada 30 cm przewagi wzrostu i 30 cm zasięgu. Oczywiście jest to imponujące. Trzeba brać pod uwagę głupotę Struwa, który każdą walkę potrafi przegrać, ale myślę, że przez utrzymywanie Polaka na długości swoich przeszczepów da radę wypunktować go.
Okej, okay, czyli mamy kolejną walkę, w której nie jesteśmy jednogłośni. Bardzo dobrze, dlatego że została nam już tylko ostatnia walka tej głównej karty, ostatnia, czyli oczywiście pierwsza, jeżeli lecimy kolejności, w jakiej te walki będą emitowane, czyli ten totalny gwałt Russella Doani na
Mixadzie Bektyczu. Jego bokserska destrukcja.
Tak, powiedz Bolt, jak ty widzisz, znaczy wiadomo, że Doany nominuje Bekticza w każdej płaszczyźnie, ale powiedz mi może, w której najbardziej, nie wiem, co najbardziej rzuci się w oczy niedzielnemu widzowi MMA, oglądając jakieś powtórki tej gali na odkodowanych
rzuci
kanałach.
Rzuci mu się w oczy przede wszystkim przemoc, bardzo szybka przemoc. Doan przechodzi z niższej kategorii wagowej, więc wiemy, nie musi... będzie musiał mniej rzucać, więc będzie miał lepsze cardio, jest mniejszy, więc będzie szybszy. Jego przeciwnik nawet nie będzie widział, jak wyprowadza swoje ciosy i kopnięcia. Wiadomo, że więksi ludzie są zasadniczo słabsi. Pozdrawiam Bolda z pewnego innego forum.
Nie, zaraz. Nie mogę.
No po prostu będzie zrobiona robota na Bekticzu. Tutaj nawet nie ma czego rozważać.
Okej, okay, sorry, na chwilę musiałem wyjść. No okej. Okay. Znaczy, no mi się wydaje, że no, jeżeli popatrzymy sobie na progres Russella Doani w swojej ostatniej walce, jaki wykonał bardzo ładnie, bijąc w stójce Pedro Munoza, jeżeli popatrzymy sobie to na to, że to jest grappler klasy, takiej klasy, że no, jest w stanie poddać Leandro Issę, wielokrotnego
zadusić
mistrza świata.
Tak,
zadusić na śmierć. Podkreślmy to, no, Issa spłynął wtedy kompletnie do nieprzytomności. Tu nie ma miękkiej gry. I wiesz, biorąc też pod uwagę to, że no, tak jak mówię, się z niższej kategorii wagowej, no to będzie szybszy, będzie bardziej mobilny.
Zapomniałeś wspomnieć, że pokonał Markusa Brimadza, który powitał Conora McGregora w UFC.
To jest też
i wiadomo, nie musiał tak jak Conor uciekać się do szybkiego nokautu, tylko się nad nim systematycznie pasił przez 3 rundy. To jest sadysta. Bekticz po tej walce zawiesi karierę, zobaczycie.
Dobra. Znaczy no, Nie wiem, czy jestem też w stanie powiedzieć więcej na temat tego. No, ewentualnie zapasy. No, wiemy, że Bektisz coś tam kiedyś
To
ćwiczył,
znaczy zapasy jak
ale
zapasy, to jest
no,
tylko taka szybka droga, żeby wpaść w cujkom.
ewentualnie jakaś fajna
Ale
gilotyna.
to ze stójki zacznij.
Ale to tak, tak. No, ale zawsze wszystko fajnie pasuje w kontrze na te nieprzemyślane i
Desperackie.
takie desperackie próby obaleń Bośniaka. No, postawię tutaj, że no, będzie miał trochę litości dla swojego przeciwnika Ras El Doani i już w pierwszej rundzie zakończy jego trud i męki, poddając go właśnie gilotyną, bo taką widziałbym wersję. Nie wiem, czy pytałem, chyba nie pytałem ciebie, Puci, na temat twojego zdania, na temat tej walki, więc jeżeli chcesz coś dorzucić do tej tyrady, to śmiało.
Nie, no myślę, że skoro mamy rok 2016, to Russell Duane będzie obalał Bektisza, jak tylko będzie chciał, będzie go tłukł z góry, niczym Cain Velasquez z Kongo, a na końcu podda go latającą omoplatą.
Latająca omoplata, to jest
bardzo
ciekawe.
Ale całkiem prawdopodobne.
Tak. No, gdybym nie postawił na gilotynę, to latająca omoplata byłaby druga w kolejce. Dobra. Bolt, twój ostateczny typ na walkę?
Byłem co z tymi kopnięciami na korpus przewoda ciało Bekticza jak walec raz.
Okej, okay, no czyli tym optymistycznym akcentem kończymy drugą część naszego podcastu przed UFC 204. Oczywiście serdecznie zapraszamy do oglądania gali i komentowania jej na lowkingowym czacie, udzielania się w temacie wrzutek na temat tej gali. Mam nadzieję, że jaracie się nią tak mocno jak my. Tymczasem my się z wami żegnamy. Do usłyszenia, miejmy nadzieję wkrótce.
Cześć.
Na razie.